zegar wybił swoje kuranty. Witamy Was serdecznie z Bolechowa. Kogo witamy, kochanie?
Witamy wszystkich słuchających, przede wszystkim Was witamy. No i my jesteśmy tutaj we troje. Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Monika Gajda.
Witam. Ja. Diakon Marcin Gajda.
Witam. Oraz Jacek Gałkiewicz, który po cichu realizuje tę audycję. Za chwilkę zaczniemy. Jeszcze chwileczkę. Tradycyjnie witamy wszystkich, którzy nas słuchają na żywo i tych, którzy się z nami połączą w jakimś nieodgadnionym czasie.
Jesteśmy w cyklu audycji, w których w zasadzie Marcin prowadzi nas z tekstem z Ewangelii Świętego Łukasza, Droga do Emaus.
To jest spotkanie wokół Eucharystii. Chcemy ucieszyć się tajemnicami Eucharystii i oczywiście zachęcam do tego, żeby posłuchać od początku, jeśli weszliście w środek, bo będzie chyba to bardziej zrozumiałe, jak zaczniecie z nami od początku, ale zostańcie, jeśli dzisiaj się zahaczyliście.
Ale zachęcamy, żeby, że tak powiem, przejść od pierwszej audycji, bo jest to rzeczywiście ciąg, jest to kontynuacja.
I cóż, i bardzo dziękujemy za Wasze reakcje na to, co tutaj jest mówione. Dziękujemy za maile, za jakieś uwagi, wątpliwości. Też bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe fundacji, bo to dla nas jest ważne i umożliwia robienie tego, co robimy.
Też wiemy, że wiele osób należy do takiego grona duchowego, to znaczy, że się modlimy razem, że wy się modlicie za nas, my za was. Niedługo będzie wspólna Eucharystia, taka właśnie w intencji fundacji, tego dzieła i wszystkich dobroczyńców naszej fundacji.
Jeszcze damy informacje dokładne, kiedy ta Eucharystia będzie, bo właśnie sami nie wiemy, dlatego że mamy... w różny sposób zapamiętaliśmy, ale to jest właśnie może i fajne i piękne w nas, że czasami coś nam nie wyjdzie i
tak,
może nam
główne
nie
hasło,
wyjść.
Jedno z głównych haseł naszych koszulkach fundacyjnych to mam odwagę być niedoskonałym czy niedoskonałą, także tak, zdarza się.
My nawet, nie
normalnie.
Jest to kwestia nawet naszego wyboru, tylko po prostu tacy jesteśmy i cieszmy się sobą. A teraz zapraszamy Was do modlitwy, byśmy otworzyli się na treści, na słowo, na to, co będzie powiedziane i na to, co nie będzie powiedziane. Może nawet bardziej na to, co jest niewymowne, co pozostaje jakąś tajemnicą, a zmienia nas w sposób niepostrzeżony. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Duchu Święty, prosimy Cię, ogarnij wszystkich nas, którzy teraz jesteśmy zgromadzeni we wspólnotę. Ogarnij wszystkich, którzy są gdzieś tam daleko i blisko. Wszystkich, którzy na chwilę wynurzyliśmy się ze swoich zajęć, by wsłuchiwać się w Słowo, by karmić się Słowem, by łamać się Słowem jak chlebem. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Prosimy Cię, przyjdź Duchu Święty z łaską zatrzymania, odłożenia wszystkich spraw ważnych, mniej ważnych, bardzo ważnych, ale w tym momencie chcemy je na chwilę odsunąć, odłożyć. Daj nam tą łaskę być w zatrzymaniu, w uważności na Twoje słowo, na Twoje działanie. Przyjdź Duchu Święty.
Przyjdź Duchu Święty. Daj nam odwagę spotkania się z tym Słowem. Daj nam odwagę usłyszenia tego, co może jest dla nas zaskakujące, trudne, przemieniające. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, i wyjaśnij nam Pisma. I mów w naszych sercach. I Ty nas nawracaj, zmieniaj nasze myślenie, uwalniaj nas od stereotypów, od szablonów, od nas samych, od lęku. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty, i rozpal nasze serca, aby były gorliwe miłością. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Tobie, Maryjo, zawierzamy to spotkanie, cały cykl naszych audycji, całą Fundację Teozis, prosząc Cię, byś modliła się za nas, byśmy zawsze byli w sercu, w żywym sercu Kościoła. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Franciszku,
módl się za nami.
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus,
módl się za nami.
Wszyscy nasi patronowie,
módlcie się za nami.
Posłuchajmy
z Ewangelii świętego Łukasza. Wtedy On powiedział do nich: o nierozumni i gnuśnego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I zaczął od Mojżesza i od wszystkich proroków tłumaczyć im wszystkie odnoszące się do Niego fragmenty pism.
Monika właśnie przeczytała fragment z Ewangelii świętego Łukasza, który rozważamy, i jeśli włączyłeś czy włączyłaś się do naszej audycji, zachęcam, żeby przeczytać cały fragment. Tymczasem my chcielibyśmy się właśnie nad tym kilkoma zdaniami pochylić tego wieczora. Jeśli słuchaliście poprzedniej audycji, to wiecie, że padło w niej wiele pytań. Pytań, które być może dla kogoś były zaskakujące, może trudne, może w ogóle niepotrzebne. Była to jakaś nasza, moja, oczywiście moja, Marcinowa, odpowiedź na to rozczarowanie, jakie ukazały wypowiedzi dwóch uczniów, w sumie uciekających z Jerozolimy do Emaus, którzy w skrócie, można powiedzieć, tak podsumowali to, co się wydarzyło. Mój Bóg się nie sprawdza. Coś nie działa w mojej teologii. Jakoś nie wszystko trzyma się logicznie kupy. Nie wszystko da się wytłumaczyć. I mam nadzieję, że nikt nie myślał, że Marcin Gajda będzie dzisiaj próbował odpowiadać na te pytania. Może to jest dla Was rozczarowujące, ale na pewno nie mam takiej ambicji, żeby na te pytania odpowiadać. Nie znam na nie odpowiedzi, nie na wszystkie znam odpowiedź. Chcę jednak bardzo mocno podkreślić, że to stawianie pytań jest niezwykle ważne. Nie wolno traktować stawiania pytań jak zagrożenie albo jak działanie wbrew doktrynie. Kościół nigdy nie powinien unikać pytań. Pytań tak naprawdę nie stawia się tylko w sekcie. My nie jesteśmy sektą. My jesteśmy zaproszeni, by zgodnie z duchem soboru i dokumentami soborowymi nieustannie pogłębiać zrozumienie doktryny. I to pogłębianie to jest pewien wysiłek, który trzeba podjąć. Pogłębia się wtedy, gdy się w jakiś sposób kwestionuję, nie zaprzecza, chcę podkreślić to. Nie mam na myśli zaprzeczania, tylko mam na myśli pewną potrzebę zakwestionowania, ponownego przemyślenia, pogłębienia. Kto jak kto, ale chrześcijanie nie powinni bać się myślenia. A myślenie wyraża się między innymi przez kwestionowanie swoich własnych przekonań, przez konfrontowanie ich z tak zwanym życiem, choćby z naukowymi odkryciami, z opiniami innych ludzi, którzy mają inne poglądy, nie przez unikanie tych ludzi czy tych zagadnień, lecz przez zderzenie się z nimi, przez jakieś zaproszenie do dobrym słowa znaczeniu konfrontacji. I to nas wtedy prowadzi do pewnego redefiniowania pojęć, które mamy czasem w zwyczaju bardzo automatycznie powtarzać, do pogłębienia rzeczywistości, również tej duchowej, teologicznej. Widzimy, jak przez wieki w Kościele, dzięki odważnym ludziom, następowało to redefiniowanie i Kościół się nie boi tego, że w niektórych nawet sprawach zmienia poglądy. Ja bym się bardzo obawiał o ludzi, którzy znają odpowiedzi i błyskawicznie je podają. Odpowiedzi na wszystkie pytania. Na pytania ludzkie, na pytania teologiczne. I zobaczmy, jak Jezus zareagował na to rozczarowanie uczniów. Zaczął od Mojżesza, od wszystkich proroków tłumaczyć, a dokładnie tutaj pada czas przeszły dokonany, wytłumaczył im wszystkie fragmenty pism odnoszące się do Niego. No i teraz oczywiście my nie wiemy na 100%, które to fragmenty uznał, że odnoszą się do Niego, ale jakąś intuicję wywodzącą się z tradycji znamy, bo przecież my jesteśmy w tej tradycji tekstów starotestamentalnych odnoszących się do Jezusa. Czy przywołał historię Józefa? Pewnie tak. Czy przywołał ofiarowanie Izaaka? Pewnie tak. Może przywołał Jonasza, który przebywał w wielkiej rybie? Czy przywołał teksty o słudze Jahwe z Księgi Izajasza? Przywołał tajemnicę wyjścia z Egiptu, przejścia przez pustynię? Bardzo prawdopodobne. Spójrzmy, że te wszystkie sytuacje ze Starego Testamentu, które uznalibyśmy za odnoszące się do Niego, tak naprawdę dotyczą tajemnicy paschalnej. Są to sytuacje trudne, związane z umieraniem i zmartwychwstawaniem. I również wszystkie trudne sytuacje w moim osobistym życiu, w Twoim osobistym życiu, odnoszą się w równym stopniu do Niego. Tak jak historia Józefa sprzedanego, uwięzionego w studni, później ratującego Egipt, tak jak historia Izaaka, tak każdy z nas pewnie mógłby podać jakieś momenty swojego życia, które w równym stopniu odnoszą się do Niego. Ponieważ my razem ze świętym Pawłem możemy wspólnie wypowiedzieć to piękne, niesamowite i bardzo, bardzo ciężkie gatunkowo zdanie. Nosimy nieustannie w naszym ciele konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. To jest rdzeń, istota mistyki chrześcijańskiej, uobecnianie w nas tajemnic chrystusowych. A więc Jezus pragnął przede wszystkim tym dwóm uczniom przypomnieć, czy może nawet przywrócić, logikę paschalną, by oni zrozumieli, że muszą coś wycierpieć, żeby wejść do chwały, że Chrystus, ale także Chrystus we mnie, w Tobie, a więc ja i Ty, potrzebujemy wejść do chwały, a wchodzimy przez śmierć. Chrystus, Jezus, idąc razem z uczniami, przypomniał im, że są dwie różne możliwości przeżywania osobistej historii. Możesz ją włączyć w proces przekraczania ego, śmierci ego, śmierci wszystkiego, co nietrwałe, a możesz tak ją przeżywać, że w swoim bólu i skurczu będziesz wzmacniać ten wirtualny, nierzeczywisty świat swojego ego. Możesz wzmacniać i odrywać, wzmacniać ego i odrywać się coraz bardziej od rzeczywistości. Chciałem skupić się na tym jednym z wyrazie, który tutaj jest jako wytłumaczył im. Ja nie jestem biblistą w tym znaczeniu, że nie znam greki, ale słyszałem mądry wykład, w którym ktoś tłumaczył, że jest tam pewne szczególne wzmocnienie w wyrażeniach greckich. Od tego słowa tłumaczyć pochodzi słowo hermeneutyka, jako nauka tłumaczenia Biblii. Jezus nie używa tutaj słowa ermeneuen, lecz diermeneuen, co oznacza przez tłumaczenie. A więc moglibyśmy próbować jakoś po polsku to wyjaśnić, że Jezus nie wytłumaczył im faktów, lecz przez tłumaczenie faktów wyszedł niejako poza fakty. Jezus nie wyjaśnił im pism, lecz poprzez wyjaśnianie im wyjaśnił. Trudno to po polsku wyrazić. To, co będzie dla nas tutaj jakoś kluczowe, że Jezus nie wszedł w poziom dyskursu tych uczniów, że Jezus nie stał się częścią sporu, nie wszedł w pewien spolaryzowany świat, do którego oni zapraszali, ale przekroczył ten dyskurs. Nie wszedł w poziom ich rozmowy, lecz wyszedł, zaprosił ich poza tą rozmowę, poza jej poziom. I to jest jakaś naprawdę niesamowita wskazówka tego, kto pisał ten tekst. Trzeba rozpoznawać i przekraczać swoje ograniczone ego, aby odsłonił się w nas Chrystus. Aby tutaj, na tych spotkaniach, koncentrujemy się na tajemnicy Eucharystii, a więc liturgia, zwłaszcza liturgia słowa, zaprasza nas do pewnego umartwienia intelektu. To jest droga śmierci dla logiki naszego ego, które nie widzi jedności rzeczywistości, które źle stawia pytania. Ego, które stawia pytania w sposób niewłaściwy. Ego nie widzi jedności rzeczywistości, tylko funkcjonuje w świecie podzielonym. Jeśli my zaufamy tej eucharystycznej logice, razem z uczniami doświadczymy olśnienia. Jeśli ktoś zaufa tej logice przekroczenia ego, wyjścia poza dyskurs, doświadczy pewnego olśnienia. Wszystko dla niego stanie się proste i jasne. Pytania, które z takim bólem albo nawet zacietrzewieniem stawiał wcześniej, staną się w jakimś sensie absurdalne. Będzie widział, że zostały postawione ze złego punktu. i doświadczy tego, że wszystko staje się jednością, choć nie jest to wytłumaczalne w dawny sposób. Wiem, że teraz może to jest trochę trudne, co mówię, ale chcę to jeszcze raz powiedzieć w inny sposób. Poznanie jest możliwe po przemianie sposobu poznawania. Nie da się poznać w stary sposób. Zrozumienie historii dokonuje się poza samą historią. Trzeba wejść w pewną noc. Ze świata podzielonego, myślenia dualistycznego, światła rozszczepionego, trzeba wejść w noc, by na powrót znaleźć się w jedności, w myśleniu jednoczącym, całościowym, komunijnym. I pytania muszą umrzeć razem z ego, bo w ego powstały. Tylko ego mogło je postawić. Nic prawdziwego w nas tych pytań nie może postawić, nie stawia. One powstają tylko w rozszczepionym widzeniu, w tym złudzeniu, w którym uczniowie się wcześniej znajdowali, w podzielonym pojmowaniu rzeczywistości, w którym, tak jak mówiliśmy w poprzednich audycjach, mamy złudzenie odłączenia, jakbyśmy byli zaizolowani od całego stworzenia. Wspominaliśmy o tym wcześniej. Bez doświadczenia jednego ciała wyłączasz się z procesu, jakbyś nie był komórką w ciele. Ale to nie znaczy, że nie należy stawiać tych pytań. Trzeba je koniecznie stawiać. Trzeba je stawiać, nawet jeśli wiemy, że powstają w tym złudzeniu. Trzeba i warto je postawić. Jest to niezwykła logika postawienia pytań, odwagi postawienia pytań, a następnie śmierci dla tych pytań. Bo jeśli ktoś ich w ogóle nie stawia, a nie stawiamy ich z różnych powodów, z lęku, bo źle rozumiemy posłuszeństwo wierze, bo źle rozumiemy wiarę w dogmaty, jeśli ktoś ich w ogóle nie stawia, nigdy nie zrozumie tego, o czym mówimy. A więc tylko stawiając te pytania, możemy zanurzyć je w tajemnicy paschalnej, aby uzyskać wlaną odpowiedź. Kto nie stawia trudnych pytań, w ogóle nie znajdzie się na drodze do Emaus, nigdy nie opuści Jerozolimy. Nie doświadczy jak ci dwaj metanoi. Gdyby oni nie doszli do takiego wniosku, Bóg, mój Bóg się nie sprawdza, coś nie działa w moim systemie wiary, w moim systemie wierzeń, nigdy by go ich to nie wyrzuciło poza Jerozolimę, nigdy by nie spotkali po drodze Jezusa i nie doświadczyliby w samym Emaus metanoi, nawrócenia, zawrócenia. A więc stawianie pytań pozwala nam zatoczyć ten krąg, podobnie jak zatoczył go syn marnotrawny. Starszy syn, jak wiemy, nie stawiał pytań, nie sprawiał kłopotów i był martwy. Trupy nie sprawiają kłopotów, tylko ludzie żywi sprawiają kłopoty. A więc nasz wewnętrzny świat, który jest tak bardzo zawładnięty przez fałszywą logikę, w iluzję, złudzenie, zaplątany w iluzję i w złudzenie, będzie musiał umrzeć, abyśmy mogli wejść w Zoe, w to życie, które nie zna końca. Nie odkryjemy tego bez pewnego, można powiedzieć, wierzgania. Cała Ewangelia w tylu miejscach, naprawdę w tylu miejscach pokazuje, że w lepszej sytuacji są ci niepoprawni, ci wierzgający, ci zadający pytania, ci buntujący się. Okazuje się, że zabłąkana owca ląduje w domu pasterza, że syn marnotrawny doświadcza uczty, że zagubiona drachma jest przytulona przez tą, którą jej szuka, że celnik wychodzi usprawiedliwiony, a nie ten, który znał odpowiedzi na wszystkie pytania. Jest to ciągle podkreślane w różnych miejscach. Jeśli my dzisiaj mówimy w sumie o liturgii słowa, to liturgia słowa, czyli ten moment, kiedy słuchamy słowa na mszy świętej, homilia, ma nam nieustannie przypominać tę logikę. Trzeba umrzeć, aby żyć. Bo im bardziej chwytasz się nietrwałego, tym bardziej niepotrzebnie cierpisz. Przymnażasz sobie cierpienia i tak już obecnego w świecie. Kto chce zachować swoje życie, traci je. Traci możliwość doświadczenia trwałości zoe. Chodzi o to, aby słowo głoszone, proklamowane podczas mszy nawracało nas do tej logiki. Sieje się zniszczalne, zbiera się niezniszczalne. Eucharystia ostatecznie chce nas włączyć w ten ruch, bo gdy rozpada się nasze ego, jest to trudny moment, bardzo trudny, ale wtedy właśnie jednoczymy się z Chrystusem, w którym wszystko istnieje, byty widzialne i niewidzialne. Jezus, Słowo, rozbija tę nietrwałą strukturę ratowania rzeczy częściowych, skupiania się na tym, co nie istnieje. Ego cierpi po to, aby mogło wejść do chwały Zoe. Chwilę przerwy, żeby nam mózgi się nie zagotowały.
Z Ewangelii świętego Łukasza. Tak zbliżyli się do wsi, do której zdążali.
Tak, Monika, poprosiłem, żeby przeczytała to kolejne zdanie, bo my rzeczywiście jesteśmy w trakcie liturgii. Ja mam ciary w sumie, jak Monika to czyta. Tak zbliżyli się do wsi, do której zdążali, bo liturgia słowa przygotowuje nas do dojścia do tego, do czego zdążamy podczas mszy. Jak naprawdę cudownie widać, jak ten tekst ma strukturę liturgiczną, jak nasza liturgia aktualnie odwzorowuje tę logikę. I zobaczmy, że właśnie homilia, bing-bong, jak homilia, medytacjo, czyli jesteśmy na etapie medytacji, było lekcjo, Jezus przed chwilą czytał pisma, przywoływał pisma, które odnoszą się do niego. Teraz się pojawia medytacja. Jak homilia przybliża nas jako wspólnotę do celu. Mamy pratyp liturgii i to jest wzorzec homilii. Można by powiedzieć, jeśli chcesz wiedzieć, jak mówić homilię, jeśli jesteś księdzem duchownym, to mamy tu zasadę mówienia kazań dla wszystkich głoszących wszechczasów. W jaki sposób zbliżamy się do wsi, do której zdążamy? Otóż homilia, czyli nasze podejście do słowa, powinno respektować tę zasadę. Jezus to pokazał. Słowo nie powinno nas edukować. Słowo nas powinno budzić. Homilia to nie jest konferencja. To nie jest dawanie ludziom odpowiedzi na wszystkie pytania. Homilia jest pobudką. Nie powinna być przekazywaniem wiedzy, lecz raczej powinna nas, przedziwne, przygotować na przyjęcie niewiedzy. Słowo powinno nas przygotować do wyjścia poza słowo, do wyjścia z intelektu, ku tej ciemności doświadczenia kontemplatywnego, która za chwilę w tym tekście się pokaże. Homilia nie jest do tego, żeby karmić ego słuchaczy, żeby utrwalać ich pobyt w obszarze nietrwałym, by się poczuli lepiej w obszarze nietrwałym. Homilia wręcz odwrotnie, powinna wzbudzać pewien niepokój, wyrywać. Mam nadzieję, że poprzednia audycja przynajmniej niektóre osoby wyrwała ze tak zwanego świętego spokoju, tylko który nie ma nic wspólnego z głębią, tylko jest pewnym przyćmieniem umysłu. Mam nadzieję, że może przynajmniej niektórzy poczuli się wzburzeni. Do tego służy homilia, by nas jakoś poruszyć. Wiedza jest tylko środkiem, a nie celem. Środkiem, by zrozumieć logikę paschalną. Zrozumieć, to już za dużo powiedziałem, by po prostu wejść w logikę paschalną. I wiedza w odpowiednim momencie musi być usunięta, by nie zasłaniała przeżycia. Wiedza musi ustąpić, by nie zasłaniała przeżycia, doświadczenia tego, co za chwilę nastąpi. A za chwilę będzie oracjo i kontemplacjo. To powiemy w następnej już audycji, w kolejnym odcinku. A więc słowo ma odsłonić naszą niewiedzę, a nie nas uśpić w przekonaniu, a teraz to już rozumiem. Słowo ma odsłonić niewiedzę, bo w tej niewiedzy, odarci, jednoczymy się z Bogiem. Ono ma odsłonić naszą nagość, a nie dawać nam złudzenie wiedzy, nie dawać nam kolejne przepaski figowe, w które się będziemy mogli schować. My wcale nie musimy się poczuć lepiej na homilii. Homilia nie ma za cel poprawić nam samopoczucia. Nie wolno naszej tej głębokiej niewiedzy, a myśmy się spodziewali tego właśnie, nie wolno zasypać religijną, takim religijnym popem, taką disco polo religijnym, taką religijną wiedzą. I jak się spojrzy na naprawdę prawdziwych, głębokich mistrzów duchowych, to oni uczą nas czegoś naprawdę fascynującego. Mistrzowie duchowi uczą nas zaufania wobec niewiedzy, ponieważ odpowiedź nie przychodzi w ten sposób, w jaki my, nasze ego jej poszukuje. Odpowiedź przychodzi, gdy my odsuwamy wszystkie myśli, refleksje. Odpowiedź nie przychodzi z tego płytkiego poziomu, że my coś sobie tu wydedukujemy, i już wiemy, jak to jest. W dalszej części liturgii pozostanie nam samo łamanie chleba i dzielenie kielicha, znaki, które zastępują, czy właśnie wchodzą w miejsce po odsunięciu dyskursywnej modlitwy i refleksji. I też chcę to podkreślić, że ja tutaj nie głoszę jakiegoś odrzucenia światła rozumu, bo racjonalność nam jest bardzo potrzebna, ale głoszę odwrócenie się od iluzji. Trzeba się odwrócić od iluzji naszego intelektu, by przywrócić kontakt z życiem. Gdy masz w sobie to życie, wiesz, jak korzystać z rzeczy nietrwałych. Pojawia się właściwy stosunek do świata. Chodzi o to, by nie dokładać przepasków figowych do naszego fałszywego ja i budować jeszcze większe ja fałszywe, lecz chodzi o to, by odrzeć się z tego, co było naszą przesłoną, co było naszym złudzeniem i odkryć swoją tożsamość przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, a nie w swoim cząstkowym, ograniczonym, ciasnym, iluzorycznym ego, które bardzo chętnie prowadzi dyskurs religijny, które kocha się spierać, które doskonale wie, jak to powinno być i zna wszystkie przepisy. A więc liturgia słowa to przybliżenie do wsi, której zbliżamy się, to jest wstępny etap do odważnego wejścia w noc zmysłów i noc ducha. To będzie właśnie komunia. Jezus przypomina tę logikę uczniom idącym do Emaus, aby za chwilę dobrze przeżyli łamanie chleba, gdy on im zniknie i by ponownie nie poczuli się zdradzeni przez Boga. Chodzi o to, że obraz Boga znika. Znika to, co jest nietrwałe, a zostaje to, co jest wieczne. Więc alternatywą dla tego odbijania pytań i odpowiedzi, tak jak to mówiliśmy, zdaje mi się, w drugiej części, pytania i odpowiedzi dawali sobie, odbijali między sobą, alternatywą jest cnota nadziei. Pozbyć się wszelkiego obrazu, bo odpowiedź nie pojawi się w logice, w mojej logice. I pozbyć się, co jeszcze bardziej istotne, wszelkich oczekiwań lokowanych w obszarze nietrwałym. Więc słowo wyzwala nas z ciasnej, ograniczonej, zamglonej świadomości, w której jesteśmy tak dramatycznie skupieni na sami sobie. I do tego będzie potrzebna druga część liturgii, która za chwilę się rozpocznie. Będziemy mówili w naszej piątej części o tym. Jest nam dramatycznie potrzebny bezruch drugiej części liturgii. Oratio, czyli epikleza, ześlij Twego Ducha na te dary. Od tego momentu stajemy się bierni i przyjmujący. Bo działanie bardzo często odbywa się w funkcji ego. Ego uwielbia działać. Działanie jest bardzo często egocentryczne. Nawet działanie charytatywne może karmić ego. Druga część liturgii jest czystym przyjmowaniem. My tam już nic nie robimy, my tylko przyjmujemy. Nasze działanie z pierwszej części ustąpi przyjmowaniu drugiej części liturgii. Wiara jest najpierw przyjmowaniem, dopiero później, wtórnie, może stać się jakimś zrozumieniem intelektualnym. I teraz wracam do tych pytań, które zadałem w poprzednim odcinku. Jedyną adekwatną odpowiedzią na te pytania jest postawa kontemplatywna. I uwaga, to nie jest unik przed odpowiedzią, lecz to jest już odpowiedź. Postawa kontemplatywna to nie unik przed odpowiadaniem, lecz odpowiedź. Milczenie jest odpowiedzią. I ta odpowiedź nie przychodzi, co jeszcze raz przepraszam, ale w nieskończoność chcę podkreślać, nie przychodzi przez intelekt jako jakieś rozwiązanie. Wiesz, co zrozumiałem, jest tak i tak. Ona wyraża się w życiu jako postawa, ta odpowiedź. Ta odpowiedź wyraża się w tobie, pojawi się jako zrozumienie i współczucie wobec stworzenia, miłość miłosierna. Uwaga! Pytający nie słyszy odpowiedzi, lecz staje się odpowiedzią. Pytający zaczyna być odpowiedzią. teraz myślę, że staje się jasne to, co powiedziałem poprzednio, że poznanie jest możliwe po przemianie sposobu poznawania. Poznanie intelektualne powinno ustąpić poznaniu wlanemu. Stajesz się tym, kogo poznajesz. Stajesz się tym, co poznajesz. I z drugiej strony można powiedzieć, poznajesz, bo się tym stałeś. Poznajesz, bo tym jesteś. I to, co teraz mówię, naprawdę z wielkim drżeniem i zachwytem, to właśnie za chwilę stanie się udziałem uczniów w Emaus. O tym posłuchamy w następnym odcinku. Stajesz się tym, kogo poznajesz. Stajesz się tym, co poznajesz. Poznajesz, ponieważ tym się stałeś.
No, to Monika... zadał pytanie, czy ktoś jeszcze podąża.
Czy ktoś mnie jeszcze rozumie? Monika mówi, że już nikt
mnie... Ja nie rozumiem.
Wszyscy odpadli po drodze. No co poradzisz? Tłumacz teraz, o co
ja
mi chodzi.
Tłumacz, o co ci chodzi, kochanie. Znaczy, bo jest tak, jak Marcin mówi, ale też jest tak, że z drugiej strony my dopóki jesteśmy w ciele, to jesteśmy w ciele. Dopóki jesteśmy tutaj, jednak poznajemy.
Właśnie to robimy
też.
Na przykład.
No właśnie, to się właśnie dzieje. Też jest tak, że to, co jest wlane, to, co nam Duch tłumaczy, Jezus tłumaczył uczniom Emaus, co się odnosiło do tych fragmentów Starego Testamentu, bo one się w nim wypełniły, w nim się stały życiem. W nim się stały wypełnieniem tych obietnic. Trochę tak jak Marcin mówi, że w nim one się stały nie tylko czymś, co się poznaje, ale co się urealniło, co się urzeczywistniło.
Stało się ciałem. Tak, i właśnie chodzi o to, że jak mamy te pytania, to odpowiedź nie przychodzi w taki sposób, że my przeczytamy w encyklopedii, jaka ona jest, tylko ona przychodzi przez to, że my się stajemy sami odpowiedzią. I to właśnie nieudolnie próbowałem wytłumaczyć i mam taką prośbę. Słuchajcie, nie poddawajcie się, piszcie pytania, sprzeciwiajcie się, napiszcie do nas maile z pytaniami.
Tylko trzeba wiedzieć, jak te pytanie zadać.
Tak.
Tego, co powiedziałeś.
I wiecie, wy zadacie te pytania, a my powiemy, żebyście zaczęli kontemplować i stali się sami dla siebie odpowiedzią na te pytania. Nie,
z drugiej strony,
trochę żartuję.
To, co się dokonało Piszcie. W Chrystusie, to jest jakaś właśnie droga, którą On przeszedł dla nas, czyli to o czym Marcin tutaj mówił, o tym spojrzeniu paschalnym, które nie jest zgodne z logiką tego świata, które nie jest zgodne z logiką życia bios, tylko jest tym doświadczeniem życia, którego doświadcza się poprzez śmierć. I te pytania, może powiedzieć, że tylko w tej logice znajdują odpowiedź, która jest nam wlewana od środka, od serca.
Ja jeszcze powiem coś takiego, bo to też jest fajny przykład. Uczestniczę często w różnych kursach, ponieważ jak nasz pan prezydent Andrzej Duda, ja ciągle się uczę.
I on prawda, to... muszę potwierdzić.
Nie tylko prezydent się uczy, ale jeszcze niektórzy Polacy też się ciągle uczą.
Dobry przykład pan prezydent daje
tak,
Polakom. Dobrze.
Tak, i dobrze, że się
bardzo
uczy.
Dobrze.
No i ja też się uczę i czasami jestem na jakichś kursach i prelegentów, którzy są nauczycielami na tych kursach, dzielę sobie na trzy kategorie. Są tacy, których w sumie nie warto jest słuchać i się żałuje, że się na ten kurs zapisało, bo myślało się, że to coś będzie fajnego, a okazuje się, że naprawdę niewiele ma ta osoba do powiedzenia. To jest pierwsza kategoria. Druga kategoria mówców to jest taka, że się tych mówców słucha i chce się zapisywać, co mówią, że mówią bardzo ciekawe rzeczy. I to jest taka moja druga kategoria. Ale najlepsi są ci trzeci, mianowicie ci trzeci to są tacy, że ich szkoda jest zapisywać, że ja odkładam długopis i ja po prostu wchłaniam to, czym oni są, jacy oni są, ponieważ oni sami sobą uobecniają to, co mówią. I to jest dla mnie najbardziej ubogacające doświadczenie spotkania z takim człowiekiem i szkoda mi je zapisywać, żeby nie zmarnować możliwości wchłaniania go. I to jest coś blisko tego tematu, w którym jesteśmy.
Trochę się śmieję w duchu, bo my właśnie jesteśmy w trakcie prowadzenia kursu, na który przyjeżdżają ludzie.
No i nie wszyscy notują.
No i tak właśnie. Ciekawe, do której kategorii sami należymy. No dzieje o to, że nie do tej pierwszej.
No, słuchaj.
Może nie notują dlatego, że nie warto po prostu.
No, już nie przyjadą. W każdym razie.
Dziękujemy, że wytrwaliście z nami.
Tak, piąta część.
Zapraszamy dalej.
Piąta część Drogi do Emaus będzie już wkrótce. Damy znać. To będzie ostatnia część i też w jakimś sensie kluczowa, więc bardzo, bardzo zapraszam. Może spróbuję się jasno wyrazić, ale mam nadzieję, że właśnie słuchanie sprawia, że wychodzimy poza słuchanie i że coś to z nami zrobi. Także ze mną przynajmniej jak coś to robi i to już się opłacało. Więc zapraszamy Was, kochani, na piątą część. Jeśli widzicie, że te konferencyjki mają sens, to mówcie o nich innym ludziom, przekazujcie dalej, napiszcie nam parę słów, że ktoś z nami jest, że ktoś nas rozumie, chociaż my widzimy, że co? Jacek mówi, że widzi, że 100 osób z nami, także cieszymy się bardzo i cieszymy się z tych, którzy się włączą już później, ściągając ze strony te audycje.
Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, bardzo, bardzo. Ja tak żałuję, że tak te 100 to jest tylko jakaś liczba, ale to jest każda osoba i tak.
Ktoś tam prasuje.
Indywidualnie, że tak powiem.
Ktoś tam się modli.
Cicho, próbuje kontemplacyjnie sercem się
Ktoś
spotkać.
Tam śpi na fotelu, już nawet go
Słuchajcie,
nie trzeba
cieszę
budzić.
Cieszę się, że jesteśmy razem, że jesteśmy w miłości i w jego obecności jedno. Niech nas prowadzi dalej. Też polecamy się. Polecamy się modlitwie, polecamy się waszemu wsparciu, każdemu, finansowemu także. Naprawdę każda nawet mała kwota jest dla nas bardzo, bardzo pomocna, ponieważ mamy też konkretne osoby zatrudnione, które pracują w naszej fundacji, żeby po prostu mogła działać, istnieć i szerzyć miłość.
I na koniec, czy właściwie może na początek tej nowej drogi i zawrócenia, chcę Was, nas wszystkich pobłogosławić. Ojcze, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, czego nam potrzeba. Spraw, by to, co niezrozumiałe, obumarło i by zajaśniało Twoje życie w nas, byśmy stali się odpowiedzią. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.